Nie tylko w Rzeszowie, nie tylko w Jasionce dzieją się ważne rzeczy również w Brukseli. Tam dzisiaj przed swoim być albo nie być stanie Janusz Wojciechowski, czy zostanie komisarzem europejskim do spraw rolnych. Tego jeszcze nie wiemy, ale przy telefonie jest Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Oczywiście nie możemy bawić się we wróżby i nie możemy teraz powiedzieć, czy Janusz Wojciechowski zostanie komisarzem europejskim, ale możemy powiedzieć o jego szansach. Realne są, czy też nie?
No, w czasie ostatniego weekendu te szanse malały i zwiększały się, w zależności od tego, kto co donosił i gdzie się dowiedział. Wczoraj natomiast nastroje się poprawiły znacząco. Są zapowiedzi, że jest większa przychylność wobec tego spotkania, wobec tego przesłuchania i doniesienia są takie, że jest to spotkanie, że możemy się spodziewać bardziej optymistycznej wiadomości, jeśli oczywiście pan Janusz Wojciechowski sprosta zadaniu i sprawnie przedstawi swoje odpowiedzi na pytania zadawane przez posłów Europarlamentu. Ja wyjaśnię, skąd te problemy się tworzą w tej chwili, dlatego że oczywiście poprzednie, ubiegłotygodniowe słuchanie nie odbiegało od standardów. Wydaje mi się, że pan Janusz Wojciechowski odpowiadał w miarę sprawnie i wyczerpująco przez kilka godzin. Problem polega na rozbiciu politycznym obecnego Europarlamentu. W poprzednich kadencjach dominował w Europarlamencie tandem Partii Ludowej, dawniej nazwaną chrześcijańską, i socjalistów. Ten tandem po tych wyborach majowych osłabł, partie te są słabsze, w związku z tym muszą liczyć się z kilkoma jeszcze innymi partiami, takimi jak Zieloni bądź Liberałowie, w których dużą frakcję mają Francuzi prezydenta Macrona. W związku z tym w tej czwórce toczą się spory o podział stanowisk, o akceptację i o wpływy Europarlamentu. W związku z tym oczywiście jest trudniej uzyskać takie porozumienie. Wczoraj uczestniczyłem też w przesłuchaniu Josepha Borrella, który kandyduje na stanowisko wysokiego przedstawiciela spraw zagranicznych. A tak w skrócie można powiedzieć, taki minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej. I jego przesłuchanie nie było znacząco lepsze od przesłuchania Janusza Wojciechowskiego. Też wielokrotnie używał języka dyplomatycznego, unikał wypowiedzi stanowczych opinii. No ale ponieważ jest wcześniej przyjęte, że będzie już w tej układance, jaka została przyjęta przez państwa w pełni to stanowisko, w związku z tym wydaje się, że zostanie zaakceptowany. No, wszystkiego dobrego życzymy dzisiaj Januszowi Wojciechowskiemu. Będziemy trzymać za niego kciuki.
Czytałem relacje w Interi pani Katarzyny Szymańskiej-Borginią, dziennikarki Radia RMF, która jest w Brukseli od wielu, wielu lat i uchodzi za osobę, która zna kuluary życia w Brukseli, w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Wyraźnie mówiła o presji, którą wywierana była na rząd Polski w celu zmiany kandydata na stanowisko komisarza europejskiego. Czy to była presja dziennikarska, czy to była faktyczna? Presja polityczna.
Już nie mogę być adresatem takiej presji. Wydaje mi się, że to jest przesadne stanowisko, dlatego że proces przesłuchania kandydata jeszcze się toczy. Ja myślę, że to były dziennikarskie spekulacje, co zrobić, aby wygrać stanowisko, ważne stanowisko dla Polaka, ponieważ za kilka dni mamy przecież w Polsce wybory i stąd też były spekulacje dziennikarskie, co bardziej się opłaca, czy jednak iść w kierunku w tym, aby Janusz Wojciechowski został zatwierdzony i walczyć o to stanowisko z tą kandydaturą, czy być może przed wyborami sejmowymi w Polsce zmienić zarówno portfolio, jak i kandydata. Wydaje mi się, że to były raczej spekulacje dziennikarskie.
Czy dziś sprawa Janusza Wojciechowskiego będzie rozstrzygnięta, czy też będzie kolejne będą odsłony i kolejne etapy, jeżeli zostanie zaakceptowany przez komisję?
Wydaje się, że powinna być rozstrzygająca ta rozmowa, dlatego że z nastroju, z tonu pytań, z reakcji na odpowiedzi Janusza Wojciechowskiego będziemy już mogli dużo wywnioskować i wtedy będziemy pewni, czy tak zwani koordynatorzy, przedstawiciele poszczególnych partii politycznych europejskich już tylko formalnie zatwierdzą po tym przesłuchaniu tego kandydata, czy w dalszym ciągu będą utrzymywały się jakieś wątpliwości, no i wtedy trzeba będzie szukać jakiegoś innego rozwiązania. Ale już nastrój tego spotkania powinien wiele nam dać do dać odpowiedź.
Nowa Komisja Europejska powstaje, jesteśmy tego świadkami, ale stara Komisja Europejska jeszcze działa, jeszcze zajmuje się Brexitem, ale też zajmuje się Polską. Nowa inicjatywa pana Timmermansa, nowe oskarżenia skierowane przeciwko Polsce są w toku, są procedowane. Coś pan minister o tym wie?
No coś tam wiem, coś tam dochodzi, natomiast oczywiście ja bym się nie przejmował tak bardzo tymi działaniami. Oczywiście pan Timmermans będzie mógł dalej procedować, jeśli nie zaakceptujemy tej nowej komisji, w związku z tym dojdzie do przedłużenia pracy starej komisji i pan Timmermans w ramach tej starej komisji będzie decydował o tej kwestii stygmatyzacji Polski, rozliczania Polski za rzekomy brak praworządności. No ale coraz częściej musimy uświadamiać nowym komisarzom, że działania pana Timmermansa są bezpodstawne, dlatego że w dokumentach Komisji Europejskiej, w dokumentach Unii Europejskiej, żadnym wiążącym prawnie dokumencie nie ma żadnej definicji praworządności. Nie ma w Unii Europejskiej żadnego modelu praworządności. Każde państwo rozwiązuje te kwestie na swój sposób, w sposób wewnętrzny. Ja wczoraj uzyskałem notatkę, którą wszyscy państwo mogą też przeczytać, Polskiego Instytutu Zachodniego z Poznania, który prześledził sytuację w Niemczech. I które to notatki jasno wynika, że gdyby zbadać system, tak zwany system praworządności, czy wymiar po prostu praworządności, czy wymiar sprawiedliwości w Niemczech, to on również nie kwalifikowałby się do kryteriów pana Timmermansa, dlatego że tam wpływ polityków niemieckich na wymiar sprawiedliwości jest olbrzymi. I można by stwierdzić, że wymiar sprawiedliwości w Niemczech nie jest niezawisły. W związku z tym, jeszcze raz podkreślam, to są wszystko rozwiązania w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które są prerogatywą państwa członkowskiego, a nie prerogatywą Unii Europejskiej.
Powiedział pan, że nie przejmowałby się pan za bardzo tym, co mówi pan Timmermans, a przejmuje się pan tym, co się dzieje na granicy turecko-syryjskiej. Amerykanie wycofują wojska z Syrii, a prezydent Trump zatwitował i napisał, że jeśli Turcja zrobi coś, co on w swojej mądrości uzna za niedobre, to zniszczy gospodarkę turecką. Jak pan zinterpretuje ten tweet prezydenta Trumpa i jak pan widzi sytuację na granicy turecko-syryjskiej?
Prezydent Trump już wiele miesięcy temu zapowiadał, że kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy prowadzili działania głównie w Iraku Północnym, byli to głównie instruktorzy i siły specjalne, które pomagały wojskom kurdyjskim, które wtedy walczyły z państwem islamskim, że wojska te amerykańskie zostały wycofane. To nie jest wielka siła, mówi się tam o 2-3 tysiącach żołnierzy amerykańskich. Jak powiedziałem, głównie byli to instruktorzy, którzy kierowali działaniami czy wspomagać działania kurdyjskie, więc brak tych wojsk amerykańskich nie jest jakimś znaczącą, nie jest jakąś znaczącą różnicą w układance geopolitycznej tam, a szczególnie w układance wojskowej. Oczywiście wielu polityków na świecie przyjęło ten, z żalem przyjął tę decyzję o wycofaniu, bo jednak zakładano, że również Amerykanie będą pomagać w stworzeniu jakiegoś państwa demokratycznego, zarówno na północy Iraku, jak i w Syrii, gdzie Kurdowie syryjscy też walczą z państwem islamskim. No ale możliwości zbudowania syryjskiego państwa demokratycznego w tej chwili wydają się niewielkie. Wycofanie się Amerykanów, czyli stworzenie pewnej próżni geopolitycznej tam, jest wykorzystywane w tej chwili przez Turków, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, że Kurdowie, szczególnie Kurdowie syryjscy, którzy mają niesłychanie komunistyczną proweniencję, taki kolor polityczny, doprowadzi do stworzenia jakiejś enklawy kurdyjskiej w Syrii, która stała się takim piemontem tamtego regionu i doprowadziła do stworzenia jakiegoś większej enklawy kurdyjskiej, czy wręcz państwa kurdyjskiego. Stąd te samodzielne działania tureckie. No, świat nie popiera tych działań, dlatego że uważa, że Turcy mają prawo oczywiście bronić swoich granic i dopuszczać do przechodzenia takiej irydendy kurdyjskiej na swoje terytorium. No ale świat ciągle liczy na to, że w Syrii uda się odtworzyć jednolite państwo. Stąd też samodzielne działania tureckie są potępiane.
Ale czy Trump ma narzędzia, żeby zniszczyć gospodarkę turecką?
Nie wydaje się, aby miał narzędzia i jakie zamiary. Wydaje mi się, że to jest retoryka taka typowa dla prezydenta Trumpa. Są to groźby. Oczywiście prezydent Donald Trump może wstrzymać współpracę wojskową, która jest ważna dla Turcji. Gdyby zechciał, oczywiście może doprowadzić do narzucenia pewnych sankcji. Turcja jest poza Unią Europejską i jej handel jest w dużej mierze uzależniony od sytuacji międzynarodowej, globalnej, poza Unią Europejską. Więc tutaj pewne instrumenty oczywiście oddziaływania prezydent Donald Trump posiada. Ale ja nie sądzę, że pokusił się o tak drastyczne środki. Turcja jest w dalszym ciągu członkiem NATO, jest bardzo ważnym partnerem dla nas na flance wschodniej, południowo-wschodniej NATO. W związku z tym myślę, że za tą retoryką, tymi groźbami jednak pójdą próby rozwiązania tego sporu w sposób dyplomatyczny.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dzisiaj przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego. Będziemy sprawę obserwować i o tym oczywiście będziemy Państwu w Radiu Wnet opowiadać. Teraz na zegarze godzina 7:32. Gościem Poranka Wnet jest Jacek Karnowski, redaktor naczelny w sieci, w polityce i w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Małe sprostowanie. Redaktor naczelny tygodnika sieci, natomiast naczelną w polityce.pl jest redaktor Marzena Nykiel, a naczelną w polsce.pl jest redaktor Agata Rowińska, także no, bądźmy precyzyjni.
Tak, tam były przecinki, oczywiście one były niezauważone. Jacek Karnowski spotkany na kongresie 590 w Jasionce koło Rzeszowa, ale po kongresie może na końcu porozmawiamy. Teraz porozmawiajmy o tej polskiej polityce. Jest 5 dni do wyborów parlamentarnych. Ostatnie dni, właściwie ostatnie godziny kampanii wyborczej. Jak ten finisz twoim zdaniem wygląda?
No ja myślę, że to jest taka sytuacja niespotykana jednak w historii tej naszej demokracji. no mamy takie poczucie, że właściwie te wybory już w jakimś sensie, no, czy odbyły się, czy one już, czy ta kampania może, no może inaczej, że ta kampania już no, nie ma takiego fundamentalnego znaczenia, tak? No, jest taka opinia, że wyborcy właściwie zdecydowali, przepływy między elektoratami są żadne, czy minimalne, może lewica zyskuje trochę kosztem Platformy albo odwrotnie i teraz jedyna gra, jaka się toczy, to jest gra o mobilizację własnych elektoratów i demobilizację elektoratów przeciwnika. No i coś w tym jest, to zresztą taka kampania niezwykła, ja może powiedział tak, że Prawo i Sprawiedliwość zagrało takie catenaccio, tak, to znaczy nie w sensie może obrony, tylko pełnego panowania nad piłką, przetrzymywania piłki, nie ulegania prowokacjom, nie ulegania pokusie jakimś wyprawom na terytorium przeciwnika, pełna dyscyplina, trzymanie się założeń taktycznych i to okazało się metodą no, niezwykle skuteczną.
To jest metoda skuteczna, ale sondaże. Dzisiaj portal w Polityce publikuje sondaże. To są sondaże przeprowadzone dla radia RMF FM. 45,1% dla PiS-u, 24,6% dla Platformy Obywatelskiej, 12,6% dla Lewicy, 5,6% dla PSL-u, Konfederacja poniżej poprzeczki, 3,8%. Czy takie sondaże są demobilizujące dla tych, którzy chcą zagłosować na PiS?
Ale trudno też tu fałszować rzeczywistość i mówi, że w sondażach wychodzi inaczej. No, z drugiej strony, co czuliby sympatycy prawicy, gdyby, nie wiem, nagle spadało Prawo i Sprawiedliwości, tak? No, mieliby takie poczucie, że coś jest nie tak, więc to jest zawsze broń obosieczna. Ale ja na jedną rzecz zwrócę uwagę. Te wszystkie sondaże rzadko domykają się do 100, a w wyborach na te 5 komitetów padnie około 98% głosów. Ja sobie podliczyłem ten sondaż szybciutko, o którym mówisz, redaktorze, i tam wychodzi 92 punkty, a musi być 98 albo 100. No, trochę mniejszość niemiecka, jakieś lokalne komitety, prawda? W tym sensie nie będzie niezdecydowanych, nie będzie tego słupka niezdecydowani. Więc ja myślę, że te wyniki będą w sumie takie trochę wyższe przy niektórych partiach. Ja bym typował, że Prawo i Sprawiedliwość 45-6, może więcej. Powiedziałbym też, że Platforma nieco więcej dostanie, że ona chyba jest już taką partią troszeczkę, do której się ludzie wstydzą przyznawać, więc myślę, że do 30 może dobić. I Lewica też 12-13 i myślę też, że ponieważ komitetów jest tylko 5, to z kolei sprawia, że mało głosów się może zmarnować, no bo jest mały wybór, tak? No nie będzie takiego rozproszenia tych głosów. Ja myślę, że wszystkie komitety mogą przekroczyć próg, z tym, że tym małym to niewiele da, bo Konfederacja jak przekroczy próg, to będzie miała kilka mandatów tak naprawdę, ponieważ ona się nie łapie w większości okręgów na podział mandatów. Ma po prostu zbyt rozproszony elektorat w kraju. Dużo bardziej się opłaca przy tej metodzie, którą mamy, mieć skoncentrowany elektorat w jakichś regionach.
Ale stawiasz, gdybyś dziś miał założyć się, to byś powiedział, że większość zdolną do rządzenia uzyska Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, i nawet opierałbym się tutaj mniej na tych cyfkach, na sondażach. One są oczywiście ważne, ale raczej na takich, prawda, społecznych, no, które mówią, że właściwie, że generalnie jednak, jak się wszystko wyciśnie, odrzuci, to Polacy no, chcą, żeby było jak jest, ja bym tak to powiedział. Zresztą sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości informują nieoficjalnie, że pojawiła się trzecia kategoria wyborców, to znaczy są oczywiście wyborcy tradycyjni, czy to narodowi, czy prawda, chrześcijańscy, katolicy, no ci, którzy, dla których te kwestie kulturowe są ważne. Są wyborcy również socjalni, do których przemówiły programy społeczne, ale są też tacy, którzy chcą, żeby było jak jest. Jakby niechętni jakiejś rewolucji, wyczuwający, że opozycja to po pierwsze będzie niespójny blok, po drugie taki rządny zemsty w stopniu niebywałym, prawda, toksyczny można powiedzieć. I oni nie chcą tutaj zmiany. Ja myślę, że to wszystko przeważy. Tutaj bym widział jakby źródła swojej pewności przede wszystkim. I też w takim ogólnie społecznym zadowoleniu ja Myślę, że no od 40 lat, 50, 40 lat, tak, paru lat, nie było w Polsce takiego poczucia, że sprawy idą w dobrą stronę, że się otwierają jakieś perspektywy, że wielu ludzi no dziś prawda, wypływa na szersze morze, że jakieś problemy wydawałoby się nie do rozwiązania zostały rozwiązane. I ja sądzę, że to wszystko zaprocentuje. Znaczy, no to byłaby bardzo taka niezdrowa sytuacja, gdyby to nie nastąpiło, ponieważ to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, po prostu się jeszcze nie wyczerpało. To zyskało.
Kiedyś stratezy, może teraz to się zmieniło, ale stratezy kampanii wyborczej mówili, że jest taki ostatni moment do ataku na przeciwnika. To jest środa albo czwartek, właściwie czwartek tuż przed ciszą wyborczą po to, żeby przeciwnik nie zdążył odpowiedzieć już, żeby już ludzie nie usłyszeli odpowiedzi. Myślisz, że coś takiego może się zdarzyć, czy też nie?
No rzeczywiście tak mówi teoria. Natomiast przez to katenaccio, o którym wspomniałem, to raczej tutaj moim zdaniem już nic się nie wydarzy. Pamiętam, jak zaczynałem pracę dziennikarską, to starsi koledzy mówili do mnie, że w czasie wyborów otwierają się ludziom w głowach takie klapki, prawda, takie sensory, że nawet ludzie zazwyczaj niezainteresowani wyborami no, nasłuchują, nadstawiają ucha, a co oni tam mają do powiedzenia, a co oni proponują. No w tej kampanii mam wrażenie jest inaczej, że to jakby już wszystko jest powiedziane, no też fakt, że mamy pluralizację medialną sprawia, że nie jest tak łatwo zaatakować. No mamy teraz taką sytuację, że jedna strona mówi o taśmach Neumanna, a druga strona udaje, że tych taśm nie widzi i mówi o Banasiu, przez co nie można teraz wytworzyć takiej fali charakterystycznej dla trzeciej RP, takiej fali wzmożenia, prawda, takiej trzydniówki pobudzenia, takiego skoku napięcia, ponieważ nie wszyscy w tę grę grają. To można wytworzyć tylko w takiej sytuacji quasi-monopolistycznej, kiedy powiedzmy pakiet kontrolny grał w tę histerię, w tę panikę moralną. No dziś zauważmy tej stronie mainstreamowej, jak to się mówiło do niedawna i wciąż chyba jest aktualne, nie udaje się to. Próbują, włączają coraz wyższe biegi, coraz więcej gazu, prawda, cisną, prawda, paliwo wyżej, wysokooktanowe, a silnik tutaj rzęzi i nie ma tego takiego przyspieszenia, takiego skoku. Czyli oni już w pewien sposób poprzez zmiany instytucjonalne, poprzez zahartowanie wyborców czy obywateli, oni nie mają już pakietu kontrolnego i to jest też bardzo ważna zmiana w Polsce.
Czyli już łzy posłanki Sawickiej nie mogą zmienić wyników wyborów.
Nie mogą, bo to już nie będzie jedna opowieść, tak? No bo jest choćby są media, potężne media publiczne, które w tę grę nie zagrają. I to jest jakby moim zdaniem główna taka pretensja do mediów publicznych ze strony opozycyjnej. Nie to, że one coś tam mówią, tylko że one nie grają w tę grę. Że one nie idą tym szlakiem, że one nie są zewnątrz sterowne w pewien sposób. No ja pamiętam takie czasy, naprawdę pamiętam, sam to widziałem. Czasy jako młody reporter w Wiadomościach, że wydawca oglądał fakty i patrzył, jaki jest układ informacji. To nie chodziło o to, że one były inaczej zrobione, tylko co jest jedynką, dwójką, trójką. I on zmieniał tak zwany szpigiel w ostatniej chwili, żeby się dostosować do tego młodszego, ale bardziej wpływowego brata.
A co pana redaktora sprowadza do Jasionki na kongres 590?
No, dwa panele. Pierwszy dziś na sali plenarnej, czyli bardzo prestiżowy Konstytucja Biznesu i jej wpływ na polskie życie gospodarcze. Bardzo jestem ciekaw, jak to takie niezwykle celebrowane wydarzenie, czy ono rzeczywiście było jakąś istotną cezurą w naszym życiu gospodarczym. Tak to mówiono, że to
na te pytania, jak będziemy uczestniczyć w tych panelach. Dzisiaj wystąpi premier Mateusz Morawiecki na kongresie 590 też. To będzie ciekawa wypowiedź, podsumowanie 4 lat rządzenia i zapowiedź, jak będą wyglądać te następne lata.
Tak, rzeczywiście. Pod tym względem to jest ważne miejsce. Polecam Państwu wywiad, który miałem zaszczyt przeprowadzić z premierem Mateuszem Morawieckim. To jest pierwszy wywiad po pogrzebie, więc jest dużo również o Kornelu Morawieckim, ale także trochę o polityce, o planach na wpolsce.pl, dostępny na www.wpolsce.pl czy też na YouTubie naszej skromnej, ale dzielnej telewizji.
Powiedział Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika Sieci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, za rozmowę.
Jest godzina 7:44.